Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Dzień dobry, witam.
Kłaniam się pięknie, panie redaktorze, witam słuchaczy.
Co prawda ja nie jestem kierowcą, ale też często mi się zdarza jako pasażer utknąć w korku. I tak sobie człowiek myśli, choć swoje już lata ma, żeby się znalazł jakiś pojazd, który mnie porwie z tego korka i przeniesie na inne miejsce.
Rzeczywiście, marzenia o tym, żeby zamiast poruszać się po zatłoczonych drogach czy ulicach, latać swobodnie z miejsca na miejsce, to marzenie wraca i będzie wracało, bo pojazdów jest coraz więcej, drogi są ciasne, a bezustannie nam się spieszy, no bo taka jest w tej chwili logika naszego życia, czy właściwie brak logiki, ciągle się dokądś spieszymy. Otóż trzeba powiedzieć, że próby połączenia samochodu z samolotem zaczęły się jeszcze w latach 30., to znaczy przed II wojną światową. Pierwsze próby budowania pojazdów, które łączyłyby możliwość lotu z możliwością jazdy. Samochody już istniały, samoloty również istniały. No, istniała także potrzeba zbudowania czegoś, co obecnie byśmy nazwali pojazdem hybrydowym. Tego rodzaju rozwiązania bywały budowane, ale one były kiepskie, to znaczy to coś, co powstawało, było bardzo marne, jeżeli chodzi o osiągi jako samolot i bardzo niewygodne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jako samochód. W związku z tym w zasadzie nie rozwijało się to tak specjalnie mocno. Dopiero mniej więcej w latach 70., 80. zaczęły powstawać pierwsze rozwiązania, które już mogły być akceptowane w sensie przepisów na przykład ruchu drogowego. Takim pojazdem, który był jednocześnie samolotem, był taki pojazd, który się nazywał Terrafugio Transition. To była już produkcja masowa, produkcja seryjna, układu urządzenia, narzędzia, które właściwie było samochodem, bo miało wszystkie wyposażenia, które musi mieć zarejestrowany samochód, a więc reflektory, a więc kierunkowskazy, lusterka wsteczne, no wszystko to, co powinien mieć przyzwoity samochód, żeby jeździć, ale można było do tego dołączyć dosyć szybko odpowiednie skrzydła i statecznik, statecznik poziomy, statecznik pionowy, pchające śmigło, to znaczy takie, które wirowało z tyłu za samochodem czy samolotem i napędzało ten pojazd. No i pojazd przekształcał się, podobno w ciągu około 10 minut można było przerobić ten samochód, Terrafugia Transition, na samolot, też Terrafugia Transition, tyle tylko, że w obłokach.
Czy to było dla sektora zbrojeniowego, wojskowego, bo nawet z filmów fantastycznych nie pamiętam tam takich rozwiązań.
Tego nie stosowano dla celów wojskowych, bo każda taka próba pożenienia ze sobą samochodu z samolotem powodowała, że dostawaliśmy i kiepski samochód, i kiepski samolot. No a wojsko jednak wymaga rzeczy raczej no, bardzo wyrafinowanych technicznie, które można powiedzieć, że rywalizują z konkurencyjnymi rozwiązaniami, które może mieć nieprzyjaciel. Natomiast wracając do tego Terrafugio i innych podobnych rozwiązań, bo było ich w Stanach Zjednoczonych kilka, one zostały dopuszczone do ruchu, natomiast pojawiło się trojakiego rodzaju zbiór problemów z ich używaniem, które spowodowały, że w gruncie rzeczy to rozwiązanie jest tylko w tym momencie ciekawostką. Sprawa pierwsza to jest to, że skoro to miały być samoloty, no to ten, kto miał siedzieć za sterami, nie mógłby mieć tylko licencji kierowcy, ale musiał mieć również licencję pilota. No niewielu jest ludzi, którzy łączą, a zwłaszcza takich, którzy mają ochotę właśnie łączyć funkcję kierowcy z funkcją pilota. Zwykle jest tak, że z samochodem się dojeżdża na lotnisko, a potem się wsiada w jakiś przyzwoity samolot i gdzieś się tam leci. Wobec tego to była pierwsza bariera natury właściwie administracyjnej. Druga bariera natury technicznej była taka, że skoro to był samolot, to on do startu i lądowania wymagał pasa startowego, czyli on się musiał rozpędzić. Czyli wobec tego to marzenie, od którego właściwie zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, mianowicie, że siedzimy w korku i chcielibyśmy ulecieć w górę i wyrwać się z tego korka, przekroczyć ponad dachami kilka dzielnic miasta, no w tym wypadku było niemożliwe, no bo gdzie na autostradzie znaleźć pas startowy, gdzie na zatłoczonych ulicach, na przykład Krakowa, rozpędzić samolot, żeby wystartował i jak wylądować, no bo on do lądowania też potrzebował odpowiedniej przestrzeni. No i wreszcie była kwestia również zasięgu. Okazało się, że to urządzenie takie właśnie hybrydowe, samolotowe, było dosyć mało dystansowe. Można było tym przelecieć około 40 kilometrów, to było dosyć mizerne. Wobec tego właściwie przez dłuższy czas ten temat leżał w granicach takiej sobie fantazji. Określoni hobbyści mieli tego rodzaju urządzenia, wykorzystywali je, ale była to raczej ciekawostka.
Czyli rozwijano z jednej strony transport kołowy, doskonalono z drugiej lotniczy, ale nie łączono dwóch cech.
Natomiast połączenie nastąpiło z dość nieoczekiwanej strony. Mianowicie kilku aktywistów, kilku intelektualnych przywódców Google'a, to znaczy tej przeglądarki sieciowej i powiedzmy związanego z tym takiego jednak think tanku, który wymyśla rozmaite rzeczy. Tam był Larry Peng i Alston i kilka innych osób. Oni postanowili zbudować coś, co będzie zupełnie czymś innym niż urządzenia latające do tej pory i odwołali się do koncepcji drona. Jak wiadomo, dron to nie jest samolot, bo nie ma skrzydeł, nie lata dzięki sile wyporu. Nie jest to również śmigłowiec, bo on ma zwykle bardzo wiele tych wirujących śmigieł, które go unoszą. No i zbudowano takie urządzenie, które nazywa się Black Fly. I ten Black Fly ma 8 silników napędzających 8 śmigieł zlokalizowanych na takich płatach z przodu i z tyłu odpowiedniej gondoli i jest w stanie unieść się w powietrze po pierwsze pionowo, a więc wystarczy kawałek trawnika czy nawet dach domu, żeby to wystartowało. Również pionowo ląduje, wobec tego jest bezpieczny. No i może latać właściwie w dowolnych warunkach ze względu na to, że co prawda jest dość powolny, około 100 km na godzinę zaledwie, ale jednak może latać w dowolną stronę, w dowolny sposób. Można się tym przemieszczać. Blackfly został uznany za pojazd tak bezpieczny, że do jego prowadzenia, do jego pilotowania nie wymagana jest licencja pilota. To znaczy można po prostu mieć tylko prawo jazdy, odpowiedni kurs i zacząć tym Blackflyem sobie latać. To w pierwszej chwili wywołało ogromny entuzjazm. Hura, hura, wreszcie mamy samolot, czy też właściwie pojazd poruszający się w powietrzu na zasadzie właśnie drona, a nie na zasadzie ani śmigłowca, ani samolotu, ale jednak zupełnie coś nowego. Czym będzie każdy mógł latać? Powiedziałbym skrzydła dla Kowalskiego w przypadku, gdyby to było w Polsce. Natomiast pojawił się momentalnie problem tego, że wypadki drogowe, które na drodze nie są specjalnie groźne, no chyba, że samochody są bardzo rozpędzone, to samo w powietrzu ma katastrofalny wymiar. Co gorsza, te samoloty, czy właściwie te Black Fly, te urządzenia latające, gdyby się zaczęły masowo poruszać po naszym niebie, gdyby się zaczęły, niestety, jak to można przewidzieć, zderzać ze sobą, no to będą nam spadać na głowy jeszcze na dokładkę i oczywiście szkody mogą być bardzo duże. Z tego pojawił się problem taki. Technika już sobie poradziła z tym, żeby człowieka zamiast samochodem wznieść takim czymś, co lata, bo trudno to nazwać samolotem, ale pojawił się słaby czynnik, mianowicie człowiek. Ten człowiek takim pojazdem nie bardzo umie się, że tak powiem, poruszać. I w tym momencie, o dziwo, postęp w tej dziedzinie zanotowali Chińczycy. Chińczycy wymyślili takie urządzenie, właściwie trudno je nazwać inaczej, bo to jest znowu dron, bardzo specjalnego rodzaju dron, który nazywa się EHang 184. EHang 184 to jest rozwiązanie, powiedziałbym, rewolucyjne z jednego powodu. Mianowicie tak, już pozwala człowiekowi latać, ale nie pozwala mu kierować tym lotniczym przyrządem. EHang 184 jest właściwie powietrzną taksówką, całkowicie zautomatyzowaną i sterowaną z ziemi. Czyli innymi słowy, pasażer przychodzi, wsiada sobie do takiej kabinki, zresztą bardzo ładnej, takiej opływowej, ruszają silniki na takich czterech wysięgnikach, podwójne śmigła, dźwigają to urządzenie w górę. Ono może przelecieć nawet 100-kilkadziesiąt kilometrów, ono się porusza z dosyć dużą szybkością. Natomiast ten pasażer nie ma żadnej możliwości, on powie, dokąd chce być zawieziony, po czym automat go tam zawiezie, czyli innymi słowy odpowiedzialność za bezpieczeństwo lotu, ewentualną bezkolizyjność przejmuje ziemia. I wobec tego automatyka autopilota połączona z kontrolą naziemną powoduje, że można wozić ludzi poprzez powietrze, można w ten sposób poruszać się w środowiskach miejskich, bo to urządzenie też startuje i ląduje pionowo, wobec tego wystarczy mały kawałeczek miejsca i ten EHang może tam wylądować. Natomiast pasażer nie ma nic do powiedzenia, nie ma również pilota, to wymaga dużej odwagi, żeby wsiąść do takiego latającego dywanu i pozwolić się nieść. Natomiast to będzie być może miało przyszłość. I ja użyłem porównania do latającego dywanu, czyli odwołałem się do bajek z Bliskiego Wschodu. Otóż okazuje się, że chińskie taksówki EHang jako pierwsze zostaną wprowadzone w Dubaju. Tam władze miasta postanowiły całą flotę takich taksówek latających postawić do dyspozycji mieszkańców, czy właściwie raczej przyjezdnych, turystów, biznesmenów. Jest to znakomite, no bo w bardzo krótkim czasie można się przenieść ponad wszelkimi korkami z miejsca na miejsce i być może to wyznaczy zupełnie nowy standard, jeżeli chodzi o sposób poruszania się po mieście.
Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Przelecimy się gdzieś?
Nie, ja i inni tradycjonaliści będziemy mniej nerwowi czekając w korkach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i życzę państwu cierpliwości przy czekaniu w korkach między innymi.